W audycji Wczoraj, Dziś i na Wieki witają naszych słuchaczy Ireneusz Kołacz, Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. Naszym tematem jest kolejna przypowieść Pana Jezusa o dwóch dłużnikach, którym wierzyciel jednakowo darował nierówny dług. Opis całego wydarzenia wraz z przypowieścią wyraźnie przedstawioną w jego części środkowej można odnieść już do nieco późniejszego okresu publicznej działalności Pana Jezusa, a nawet do drugiego roku jego ziemskiej misji. Rozsławiony licznymi cudami Pan wzbudzał podziw głoszeniem ewangelicznego poselstwa o Królestwie Bożym tak do duchowych, religijnych przywódców Izraela, jak i do członków pogardzanych warstw społecznych. Miejscem akcji dla naszej przypowieści jest Galilea. Ważne okoliczności tego wydarzenia ze wszystkimi ich realiami barwnie zanotował ewangelista Łukasz w rozdziale 7, w wersetach od 36 do 50.
Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. Pan Jezus niejednokrotnie przyjmował zaproszenie na wystawne przyjęcie, co mamy zapisane w Ewangeliach. Ważny szczegół mówi o wystawności tego przyjęcia, pozwalając nam lepiej wczuć się w atmosferę gościnnego domu faryzeusza. Zwrot zajął miejsce mówi o pozycji leżącej biesiadnika, spoczywającego na niskiej sofie, opartego na lewym łokciu, przy czym bose stopy były łatwo dostępne dla wchodzących z zewnątrz. Do takiego grecko-rzymskiego obyczaju stosowali się Żydzi tylko podczas ucz wystawnych, jak paschalna, weselna, stypa. Natomiast do codziennych posiłków zasiadali przy wyższym stole. Czytamy. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on rzekł, powiedz nauczycielu.
Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł, słusznie osądziłeś. Ta sama odpowiedź Szymona zdaje się sugerować, że on do tej pory nie zdawał sobie sprawy z tej przypowieści, mówiącej przecież o nim samym i o tej kobiecie oraz o tym, że to on reprezentował dłużnika o kwocie 50 denarów. Natomiast kobieta przedstawia większego grzesznika, będąc winna 500 denarów. Potem Jezus, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo miłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie. Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
Zasady gościnności na wschodzie są wysoko cenione i ściśle przestrzegane. Sąsiedzi, przyjaciele, odwiedzający czują się swobodnie, mogąc przychodzić i odchodzić, kiedy im się podoba. Czasami przychodzą porozmawiać z gośćmi, gdy podawany jest obiad. Samo zachowanie się owej kobiety było dla otoczenia z gospodarzem na czele szokujące. Weszła zapewne z zamiarem namaszczenia drogocennym olejkiem głowy mistrza, którego musiała już znać, którego w tym celu szukała, by mu jakoś okazać wdzięczność, bliżej nie wiemy za co. Oburzony wzrok ucztujących zatrzymał ją, a być może sprawił to też majestat mistrza. Upada więc do jego stóp, zaczyna płakać i całować jego stopy z wdzięcznością. Łzy trzeba znów czymś otrzeć, bo może one splamią mistrza. Niepomna reguł przyzwoitości odsłania głowę, u rabinów powód do rozwodu i włosów używa zamiast ręcznika. Drogocenny olejek wylewa na te właśnie stopy. Następuje długotrwałe milczenie zaskoczonych biesiadników i Jezusa. On na to wszystko pozwala, pozwala również na refleksję gospodarza. Wreszcie przerywa je, dowodząc Szymonowi, że nie tylko jest prorokiem, lecz kimś więcej. Krótką przypowieścią całkowicie usprawiedliwia dziwne zachowanie się nawróconej grzesznicy.
Jawnogrzesznicę z tej sceny uważa się przeważnie za ladacznicę, zawodowo żyjącą z nierządu. Tu byłaby wskazana pewna przezorność, na którą wskazuje kilka okoliczności. Mimo otwarcia drzwi na ulicę, służba gospodarza nie wpuściłaby takiej osoby. Trudno przypuścić, by zwykła małomiasteczkowa kobieta lekkich obyczajów posiadała drogocenne naczynie z jeszcze bardziej cenionym olejkiem alabastrowym, w odróżnieniu od oliwy. Łukasz zresztą zna termin nierządnica. Tu jednak używa słowa grzesznica, którym rabini szafowali hojnie. Wypada więc widzieć w jawnogrzesznicy osobę z towarzystwa, ale mającą mocno obciążone konto moralne, na przykład liczne grzechy w rodzaju jawnego konkubinatu.
Ta przypowieść odpowiada na dwa punkty refleksji powstałej w umyśle faryzeusza. Pierwsze to, co Jezus wie o niej i co reprezentuje w tej chwili owa powszechnie pogardzana kobieta. Zastosowanie przypowieści stanowią tylko wersety od 44 do 46. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Słowa te wskazują zasadniczy kontrast pomiędzy zaniedbaniem serdecznych obyczajów etyki ze strony gospodarza, a dobrowolnym uniżeniem się wdzięcznej kobiety. Układając zastosowanie zwyczajny nasz schemat, możemy je wyrazić w sposób następujący. Podobnie jak dwaj niewypłacalni dłużnicy, po darowaniu im wspaniałomyślnie całego długu okazują wdzięczność wierzycielowi zależnie od wielkości osobistego długu, tak samo nawrócona jawno grzesznica świadczy więcej dowodów wdzięczności niż ten faryzeusz.
Sama krótka przypowieść i rozstrzygnięcie Szymonowe są jasne. Warto tylko przypomnieć, że dług często w Ewangeliach oznacza po prostu grzech. Na przykład powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Dlatego w przypowieści przedziwnym wierzycielem jest sam Bóg. Dłużnikami grzesznicy. Miłować tu oznacza odczuwać i może okazywać wdzięczność. gdyż ani język aramejski, ani hebrajski nie mają czasownika dziękować, a muszą go zastępować opisem objawów, kochać, wysławiać i temu podobne.
Faryzeusz Szymon, gospodarz owej uczty, został trawnie scharakteryzowany kilku zaledwie rysami. Jest to człowiek, który zapewne szuka Boga, bo po co by zaprosił do siebie Jezusa? Szanuje on mistrza, tytułuje go nauczycielu, werset 40, ale odnosi się do niego z pewną rezerwą. Jego wiara jest pełna wątpliwości. Wystarczyłoby, by przed jego oczami rozegrała się scena z dziwnie zachowującą się jawno grzesznicą, a zaraz na jego ustach pojawia się uśmiech powątpienia wraz z oceną. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna jest ta kobieta. A już dalej jego faryzejska ciasnota nie pozwala mu rozumować poprawnie, mimo tej okoliczności. Wcale nie dochodzi do należytego wniosku, że wierzycielem jest Bóg, a w tym przypadku w pełni reprezentowany przez Jezusa jako Mesjasza.
Sposób zachowania się jawnogrzesznicy, podjęty tak w przypowieści, jak w pouczeniu, które po niej następuje, łatwo przywodzi na pamięć scenę z uczty w Betanii. Jak czytamy, a Maria, wziąwszy funt maści szpikanardowej, bardzo drogiej, namaściła nogi Jezusowe i utarła włosami swoimi. I napełniony był on dom wonnością onej maści. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Niejeden czytelnik, zapytany o to, kto jest ową jawnogrzesznicą, łatwo odpowie, że to przecież jest Maria Magdalena. Istotnie, od VI do XX wieku naszą bezimienną jawnogrzesznicą utożsamiano z Marią, siostrą Łazarza i Marty oraz z Marią z Magdali. Należy jednak przyjąć trzy odrębne osoby. Ewangeliści Łukasz i Jan o siostrze Łazarza mówią tylko Maria. Łukasz natomiast już w następnym rozdziale mówi o Marii Magdalenie, zaznaczając tylko fakt jej uwolnienia od złych duchów, nie wspominając o jej grzechach. I stało się potem, że Pan Jezus chodził po miastach i po miasteczkach, każąc i opowiadając Królestwo Boże, a oni 12 byli z Nim. I niektóre niewiasty, które był uzdrowił od duchów złych i niemocy ich, jako Maria, którą zwano Magdaleną. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 1 i 2 werset.
Grzech jest grzechem, pogwałceniem prawa Bożego. Wszelka niesprawiedliwość jest grzech. List Jana, 5 rozdział. Czy to w wielkiej sprawie, czy w mniejszej sprawie, nie powinniśmy rozumieć, że w Bożych oczach istnieje jakakolwiek różnica co do ogromu grzechu, albowiem ktokolwiek zachował wszystkich zakon, prawo, a w jednym by upadł, stał się winien wszystkich przykazań. List Jakuba, 2 rozdział. Ale jak tutaj pokazano, niektórzy są głęboko pogrążeni w grzechu, inni 10 razy głębiej. Jednak musimy pamiętać, że każdy grzech jest przestępstwem Bożego prawa i że grzesznik może otrzymać boską łaskę życia wiecznego, ale bez względu na stopień naszego grzechu musimy się go pozbyć. Jeżeli powrócimy do harmonii z Bogiem i unikniemy kary za grzech, otrzymamy dar Boży, życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Z tego punktu widzenia było to konieczne dla faryzeusza, aby mógł mieć odpuszczony swój grzech, a także dla kobiety, aby jej grzechy również odpuszczono. Żaden z nich nie mógłby otrzymać życia wiecznego, jeśli by najpierw nie został oczyszczony z grzechu.
Z boskiego punktu widzenia niewątpliwie Szymon był w lepszym położeniu niż ta grzeszna kobieta. Był bliżej Boga, bliżej sprawiedliwości. Nie posiadając pełnej sprawiedliwości i doskonałości w sobie, on musiał uzyskać Boże miłosierdzie dla przebaczenia grzechów. Jeśli chodzi o Pana Boga, było mu równie łatwo przebaczyć tak większe grzechy, jak i te pomniejsze, pod warunkiem, że grzesznik spełni jego wymagania. Nasza lekcja to ilustruje, a dokładnie pokazuje postawę tych, którzy są w stanie być zatwierdzeni przez Pana Boga, aby otrzymać przebaczenie. Przypowieść tutaj zaleca pragnienie i prośbę o przebaczenie ze strony dłużników i gotowość Pana do anulowania długu dla obu. Widzimy więc postać Szymona, obojętnego i odczuwającego, że jego grzech jest mniejszy. Kobieta jest skruszona i świadoma ogromu swego grzechu. Dla pokutującego wystarczy, aby łaska Boża rozszerzyła miłosierdzie. Ponieważ kobieta była usprawiedliwiona, jej grzechy zostały odpuszczone, podczas gdy faryzeusz, mając naprawdę mniej grzechów, nie został uniewinniony. Ponieważ nie apelował o przebaczenie, ani nie doceniał właściwie jego potrzeby.
Zwracajmy więc uwagę i dopilnujmy nie tylko, abyśmy w ten sposób przyszli do Pana, rozpoznając nasze grzechy i objawiając naszą pokutę za nie, ale bądźmy ufni i pewni, że przyjęliśmy łaskę Bożą przez krew Chrystusa i w niej ufamy. Na mocy tej wiary możemy przynieść nasze łzy i nasze alabastrowe słoiki perfum codziennego wysiłku, aby służyć i zadowolić tego, który uczynił dla nas tak wiele. Ale bez uznania naszych grzechów i jego przebaczenia nie moglibyśmy przynieść niczego do zaakceptowania. Nasz czas dobiega końca. Żegnamy Państwa oświadczoną deklaracją Pana Jezusa, wypowiedzianą biednej kobiecie. Odpuszczone są Twoje grzechy. Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju. Dobranoc.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas.